Dobry wieczór, Grzegorz Helak, po 22, jak co środę, w gramofonie, w radiu Bemowo FM. Gramofon, czyli audycja poświęcona grom, elektronicznej rozrywce, popkulturze, wszystkiemu temu, co każdy z nas lubi robić po godzinach, powiedzmy. 2426-335-3 to numer gadu gadu. Dzisiaj w programie będzie oczywiście troszkę stałych punktów programów, takich jak premiery, zbliżające się premiery tygodnia, a jest tutaj jeden polski mocny akcent, o którym pewnie większość z Was już wie. Będzie również stały kącik Game Music, jest 10 najlepiej sprzedających się pozycji na rynku brytyjskim, jedna pozycja, którą chciałbym Wam szerzej omówić z rynku Xbox Live Arcade. No i garść nowości, myślę, że będzie warto zostać z nami. Przypomnę jeszcze tylko adres facebookowy gramofon.fm. No i to chyba wszystko. W pierwszej godzinie muzyka oczywiście najwyższych lotów, wyborowa. Brak mi więcej znakomitych określeń na muzykę, która się pojawi w pierwszej godzinie. W drugiej godzinie usłyszycie ścieżkę dźwiękową z gry Deus Ex. Warto będzie zostać z nami przez najbliższe dwie godziny. Zapraszam do gramofonu 76. Startujemy. I rozpoczynamy od premiery zbliżającego się tygodnia. Jeżeli chodzi o rynek elektronicznej rozrywki, to w głównej mierze polskie tytuły. To bardzo cieszy mnie i myślę, że bardzo wielu wydawców polskich, powiedzmy, że to cieszy nas wszystkich. Jeżeli przespaliście gdzieś tam albo zaginęliście w kurzach porządków przedświątecznych, to przypominam, że Anomaly Wars on Earth jest już na rynku Xbox Live Arcade, polska produkcja, bardzo dobrze przyjęta na zachodzie, no i bardzo dobrze oceniana. Warta uwagi, jeżeli lubicie gry Tower Defense, to zerknijcie na Xbox Live Arcade i tam znajdziecie ten tytuł do pobrania. Na pewno wersję próbną warto sprawdzić. Nie wiem, czy... Jeżeli lubicie Tower Defense, to myślę, że w ogóle warto się porwać na zakup tego tytułu, warto wspierać naszych rodzimych twórców, jeszcze do nich wrócimy. Jeżeli chodzi o premiery dzisiaj, to mamy na rynku Xbox Live Arcade również Splatters, tytuł, który chciałem Wam dzisiaj przedstawić szerzej, ale nie jest to chyba czas spędzony z grą, który uważam za udany, więc dam tej grze jeszcze drugą szansę i postaram się o niej powiedzieć więcej w przyszłym gramofonie za tydzień. Jeżeli chodzi o gry pudełkowe, pełnowymiarowe, to mamy Skullgirl. Nie, przepraszam, to jest również pozycja na Xbox Live Arcade, co za przeoczenie po raz kolejny. A to nie pierwszy raz się zdarza. Tak jest, jak się prowadzi wszystko na żywo. No dobrze, moi drodzy, w takim razie, jeżeli mamy taki natłok pozycji Arcade, i rzeczywiście żadnej takiej pełnoprawnej, pudełkowej, ciekawej pozycji, to wspomnę jeszcze tylko o Insanely Twisted Shadow Planet, dostępny od 17 kwietnia oczywiście, na komputerach klasy PC. Bardzo ciekawa gra, która już gościła na rynku Xbox Live Arcade. I myślę, że warta uwagi, jeżeli lubicie ciekawe podejście, minimalistyczną grafikę i rozgrywkę bazującą głównie na dobrym pomyśle. Jest jeszcze jeden tytuł. Oceny już się pierwsze pokazały, do nich wrócimy. Do tego tytułu również będziemy wracać pewnie jeszcze niejednokrotnie, mimo tego, że jest to tytuł, mimo tego, że ma premierę 17, to wcale nie jest to tytuł taki nowiutki. Chodzi oczywiście o naszego rodzimego Wiedźmina II, Zabójcy Królów, który właśnie 17 ma swoją premierę na Xboxie 360. Niestety posiadacze konsol PlayStation 3 zostali troszeczkę potraktowani drugoplanowo. Nie wiadomo dlaczego do tej pory. Twórcy nie wytłumaczyli się za bardzo jakoś tam jasno z tej sytuacji. Nam też chyba takie tłumaczenia po prostu nie przystoją, bo nie jesteśmy kompetentni do tego, żeby żeby tłumaczyć się za kogoś. Natomiast faktem jest, że przepraszam, że Wiedźmin oczywiście, Zabójca Królów, będzie 17 na półkach dostępny. Ja wiem, że wersje kolekcjonerskie i z racji tego, że to jest polska gra, już można gdzieś tam nabyć w sklepach, w różnych środkach dystrybucji i już będzie można się zagrywać właściwie od dzisiaj w tą produkcję. To cieszy w sumie, bo myślę, że każdy, kto mianuje się jakimś takim graczem w miarę zainteresowanym rozgrywką, bardziej poważną niż ta, którą oferują telefony komórkowe, powinien zainteresować się również tą pozycją. Zręcznościowa, poniekąd troszkę RPG, przygodowa, wszystkiego po trochu. Kontrowersji również jest niemało wokół tego tytułu. No i tym bardziej chyba warto zwrócić na niego uwagę. Myślę, że nie zawiedziecie się, bo oceny, które prezentuje, są również bardzo wysokie. To tyle, jeżeli chodzi o rynek pudełkowych premier. Jest jeszcze oczywiście rynek dystrybucji cyfrowej, o którym już troszeczkę wspomniałem, ale dopełnię tutaj obowiązku i dodam do tego, co było, do tego, co już, o czym już wspomniałem, takie tytuły jak Fez. Gra pokaże się 13 kwietnia. Koszt oczywiście Microsoft Pointów 800. Powiedzmy, że standard. Oczywiście wersja demonstracyjna również będzie do pobrania. Będzie można oczywiście grę sprawdzić. The Pinball Arcade jest już dostępny w tym momencie na rynku Xbox Live Arcade. No i Diabolic Pitch, gra od panów z Grass Chopper, przeznaczona na Kinecta, również za 800 Microsoft Pointów, dostępna na rynku Xbox Live Arcade. Dla wszystkich fanów Call of Duty szykuje się niemała wyprzedaż. Od 10 do 16 Activision poleca swoje produkty spod marki Modern Warfare. I tutaj wyprzedaż będzie miała dwójeczka oraz World at War i dodatki do tej produkcji. Na dodatek do tego wszystkiego, dodatki do produkcji, na dodatek troszeczkę za dużo dodatków nam tu wyszło, no ale wybaczcie. Staram się to wszystko ogarnąć, bo ta lista jest naprawdę bardzo długa i wybrać tylko to, co jest najważniejsze. Modern Warfare 3 również, 33% obniżki na dodatek Raycon Drone. No i to jest chyba dla wszystkich tych, którzy lubią grać w Modern Warfare, lubią World at War. Przypominam, że to jest troszeczkę starsza produkcja spod serii Call of Duty, ale bardzo udana. Natomiast Black Ops i Modern Warfare 3 to jest 63% obniżki na dodatki i również warto chyba polecić. Specjalna wyprzedaż od 3 do 9. Czyli właściwie no już dwa dni po czasie, niespecjalnie chyba jest co nie wspominać, ale może powiem tylko dwa słowa. Max Payne. Nie wiem, na czym polegała ta wyprzedaż. Ja byłem bardzo zdziwiony, jak zobaczyłem, ale widocznie rozgrzewanie klimatów przed premierą tej gry, przy kontynuacji tej gry, już się powoli zaczyna. Na rynku PlayStation Network, tego rynku nie opuszczamy również, bo jest to ważna platforma dla wszystkich graczy. Tutaj mamy pełne wersje gier, które się pojawiły. GoldenEye 007 Reloaded za 169 zł. Nie jest to może jakaś specjalna okazja, ale wygodna dystrybucja dostępna dla tego tytułu już od dzisiaj. O szachach nie wspominam, bo chyba nie ma to specjalnie znaczenia. Szachy dostępne za 23 zł. No i Grand Theft Auto Episodes from Liberty City. Tutaj dodatek ten będzie kosztował dla wszystkich fanów GTA 4 59 zł. Demo Sniper Elite V2. To jest demo, które się pokaże na rynku PlayStation Network. Sniper Elite, jeżeli mnie pamięć nie myli, jest to tytuł polski. I jeżeli mnie pamięć nie myli, to bardzo dobrze sprzedający się, mimo tego, że jakościowo może nie jest najwyższych lotów. warto na pewno będzie zajrzeć do wersji demonstracyjnej, przypominam, Sniper Elite, wersja druga. Z minisów niespecjalnie ciekawe pozycje Golf Money, I Kill Zombies i to wszystko są naprawdę malutkie gry, mało ważące, no i niewiele warte, bo też 10 zł średnio za pozycję. Natomiast analogicznie jak w rynku Xbox Live Arcade mamy Call of Duty Modern Warfare 3 ze swoimi obniżkami. Warto zajrzeć na rynek PlayStation Network, bo zarówno tutaj, jak i na platformie od Microsoftu pojawiają się jak co środę kolejne aktualizacje i kolejne obniżki do tych dystrybucji cyfrowych dostępne. Okej, okay. Chyba tutaj jeszcze będzie tylko warto wspomnieć szybciutko o możliwości zakupu DLC do Final Fantasy 13.2, do Resident Evil Operation Raccoon City, do... No i to wszystko, tak, już nareszcie powiedziałem. Bardzo dużo tego się zrobiło, no ale to dobrze, bo w sumie taki mieliśmy ostatnio w tej kwestii leciutki okres posuchy, jeżeli chodzi o elektroniczną dystrybucję. Tyle jeżeli chodzi o premiery. Za momencik zaczniemy kącik Game Music, w którym to Arkadiusz Haratym przedstawi wam dwa utwory z gier, dwa wybrane przez niego i przyznam się szczerze, że kojarzę tylko jeden z nich. Okej. Okay. Zobaczymy. Ja jestem sam ciekaw, co z tego będzie. Na momencik was zapraszam na chwilkę muzyki dosłownie i wracamy po przerwie z kącikiem Game Music. Domeną w ogóle kącika Game Music chyba ostatnio jest to, że zawsze go rozpoczynam dosłownie na styk. Przez to często jeszcze ostatnie słowa z Arkadiuszem przez telefon wyjaśniające i już jesteśmy na antenie. Cześć Arku.
Witam serdecznie.
Arek, tylko dwa słowa sprostowania, zanim przejdziemy do omawiania tych tytułów, które tutaj przygotowałeś. Arek dzisiaj jest przeziębiony. Tłumaczył
tak,
się.
Tak, jestem przeziębiony i liczę, że nie będzie tego słychać i liczę, że nie będę kaszlał do słuchawki.
Nie, no daj spokój, wiesz, to słuchacze mają raczej niewybredne ucha, więc poradzą sobie z tymi
mankamentami. No ja liczę, że nikogo nie zarażę.
Słuchaj, jeszcze jedno słowo sprostowania. Grzegorz, nasz kolega Balawender, tutaj mnie bardzo szybko poprawił, wiesz, bo jak wspomniałem o premierach, to okazało się, że Sniper Elite to nie jest wcale polska produkcja. Pomyliłem się z jakimś innym snajperem, wiesz?
Jest po prostu polski snajper, a Sniper Elite jest... Nie wiem kogo, nie pamiętam, ale to jest...
No, to
nie są te same gry generalnie. No, nasza się dzieje wcześniej, a tamta się dzieje w II wojnie światowej.
Przepraszam za niedopatrzenie. To moja oczywiście wina. I Grzegorzowi dziękujemy za sprostowanie. Okej, okay. Arku, co przygotowałeś na dzisiaj?
Dzisiaj będzie trochę niemieckiej myśli muzycznej, dwie niemieckie gry. Dokładniej pierwsza to będzie Anno 2070, a druga bardziej znany Crysis 2.
No ale właśnie, bo ten pierwszy utwór to jest ten, którego zupełnie nie kojarzę, to znaczy nie chodzi mi nawet o tytuł, tylko o produkcję jako o grę. A no 2070 nic mi nie mówi, szczerze mówiąc.
Naprawdę? To straszne niedopatrzenie, ci powiem. Seria Anno jest to seria gier ekonomiczno-strategicznych w zasadzie, dosyć długa, ona już ciągnie się może 10 lat nawet w tym momencie. I to jest najnowsza odsłona z tego roku. Pierwsza, która dzieje się w przyszłości, bo wszystkie do tej pory były historyczne. Działy się... No, generalnie chodziło tam o kolonizację. Całość się rozchodziło o kolonie. No, Niemcy generalnie mają doświadczenie w tego typu grach.
W kolonizacji.
Tak, zrobili settlersów. Tak, to już dużo, dobrze mi świadczy.
Nie, Settlersi tak, szacunek, naprawdę zagrywałem się. Znaczy, tutaj sama data nawet, 2070, świadczy o tym, że to jest przyszłość.
No właśnie każda po prostu gra, no każdy tytuł gry właśnie od razu sugeruje, w jakim okresie się dzieje. Poprzednia była 1404, no to jest 2070, pierwsza, która się dzieje w przyszłości i pierwsza, która ma soundtracki 2. Znaczy, pomijając, że reszta poprzednie części to chyba w ogóle nie miały soundtracków. No dobrze, 1404 miał, ale chyba wydany tylko w internecie. Swoją drogą bardzo fajny. A szkoda, bo był bardzo krótki wydany w tym. Wersja internetowa na iTunes była bardzo krótka. Mi studio, które się zajmowało tą muzyką, zrobiło bodaj 4 godziny muzyki. To jest bardzo dobre, to jest bardzo dobra symfoniczna muzyka.
Czyli to były po prostu wybrane utwory.
Tak, wybrane utwory i powiedziałbym nawet, że też jakoś specjalnie bez pomyślunku, bo znalazłyby się lepsze. No ale wracamy do naszego Anno 2070. Autorami muzyki jest studio Dynamedium, niemieckie studio, które nikomu nie jest znane prawdopodobnie.
Prawdopodobnie tak.
Znaczy generalnie to jest fenomen według mnie. Faceci, tam ludzie z tego studia, czyli głównie Tilman Filecku i no, drugiego pana już nie pamiętam, w każdym razie robią naprawdę świetną muzykę. Świetną muzykę, są nagradzani, za nią dostają nagrodę BAFTA, za soundtracki do gier, których nikt nie zna. Kojarzysz Paraworda?
Paraworld?
Paraworld. Paraworld, strategia Paraworld z dinozaurami.
Oh my god, wiesz co? Tytuł jest, już sam tytuł w sobie jest przewrotny, natomiast podejrzewam, że gra jest na PC.
Tak.
Minus dwa punkty do, wiesz, do mojego zainteresowania.
No chyba, że tak. Znaczy, problem z tą produkcją był o tyle też, że on chyba nie wyszedł w ogóle za granicę. W sensie, to on tylko w Niemczech był wydany, ten tytuł.
Ach, te niemieckie produkcje.
Jeśli był wydany za granicę, to gdzieś już w poptokach polskich, jakieś tam 2 lata po oficjalnej premierze, czyli tak naprawdę nikt się nim nie zainteresował. Ale nagroda za soundtrack dostana, BAFTA. Niesamowity, super świetny soundtrack, dlatego liczyłem, że w tym momencie, że soundtrack do Anno też będzie równie dobry, a przynajmniej niewiele gorszy, szczególnie mając na uwadze, że do Anno 1404 też był bardzo dobry, no ale niestety nie jest jeszcze fajnie. Generalnie Anno 2070 ma, jak już wspomnieliśmy przedtem, 2 płyty. Jedna dotyczy frakcji eko, ekologicznej, a druga Tycoon, bardziej przemysłowej. I soundtracki są strasznie przerysowane. Mianowicie soundtrack eko, znaczy ten fajniejszy, bo on jest tam bardzo ładne, zwiewne melodie, trochę takiej lekkiej elektroniki, ale generalnie w odczuciu brzmi, jakby wszystko robione było pod reklamę wody mineralnej.
Rozumiem.
To trudno to opisać, ale jak się posłucha, to widzi się oczami, nie wiem, reklamę samochodu napędzanego wodorem, albo na elektrykę, albo właśnie tą nieszczęsną wodę mineralną.
Oczywiście, nie daj Bóg, proszek do prania, czy... Ja wiem tak, o co tak chodzi, wiem, w jaki klimat tak krąży w takim wypadku.
Same takie zdrowe rzeczy, takie za bardzo po prostu wygląda przerysowane, aż niesmaczne, a z kolei Tycoon poszedł całkowicie drugą stronę, jest brzydki, brudny, źle się go słucha, jest taki mechaniczny, czyli tak od razu musi sugerować, że jak jest przemysł, to musi być źle, brzmi po prostu jak, nie wiem, jakbyśmy mieli elektrycznego technosaurona z Władcy Pierścieni, który tam wprowadza rewolucję przemysłową, tak to właśnie brzmi.
Słuchaj, bo to może to są tak bardzo jasno nakreślone te dwie strony mocy, tak?
Tak, one są tam właśnie tak bardzo jasno przesycone i ta, no dobrze, no rozumiem, że muzyka miała właśnie jeszcze bardziej wprowadzić ten kontrast między jedną stroną a drugą, ale przesadzili, jest to, no źle się tego słucha, no mam złe skojarzenie po prostu jak to słyszę. Znaczy nie mogę powiedzieć, że cały jest zły, bo no sporo kawałków naprawdę fajnych, ale generalnie ginął właśnie w tej całej tej otoczce tego takiego właśnie przerysowania nieładnego.
Mm-hmm. No trudno. Nie wiem, czy taki był zamysł, to już jakby pytanie pozostaje otwarte.
Tak. Druga płyta już jest znacznie lepsza, Crysis 2. jeden z moich ulubionych FPS-ów. No dobrze, pierwsza część, bo jeszcze nie grałem. Pierwszy jest niesamowity i strasznie niedoceniany według mnie. Chyba wyszedł, bo był za dobry.
No, wiesz co, pokazał się zupełnie niedawno również na konsolach. Taka wersja odświeżona.
Pokazał się na konsolach, bo konsole dopiero teraz w stanie są pociągnąć grę z 2007 roku. Śmiechu warte, powiem.
To jest, tak, to jest ten paradoks. No co tu dużo, co tu można powiedzieć więcej, tak? No to tak wygląda przemysł gier konsolowych, tak?
No właśnie, no nie wiadomo dlaczego są lepsze od PC, ale ja się nie znam, nie wyznaję się.
Nie, to wiesz co, teraz nie będziemy się tutaj, prawda,
nie będziemy się
targać, kto, czy konsole, czy PC, bo to jest w ogóle, wiesz, dziecinna jakaś błazenada.
No. No, w każdym razie Crysis 2, soundtrack głównie znany z tego, że maczą w nim palce Hans Zimmer, najważniejsza postać muzyki filmowej w zasadzie, przynajmniej najbardziej znana. I jedna z bardziej kontrowersyjnych, głównie z tego powodu, że założył własne studio, w którym zrzesza kompozytorów tworzących właśnie pod nim. W sensie on wynajmuje takich wyrobników, którzy składają mu soundtracki w bardzo podobnym stylu jak on. On taki... zrobił po prostu manufakturę soundtracków, które generalnie są bardzo do siebie podobne.
Sprytny zabieg, sprytny. Wszystko na swoją chwałę i glorię, prawda?
Tak. I właśnie tak to mniej więcej wygląda w Crysisie 2. Zimmer pojawia się tam w zasadzie tylko po to, aby...
Aby podbić
po prostu sprzedaż. Mm-hmm. No, jak to zazwyczaj to wygląda, jak się pojawiają kompozytorzy muzyki filmowej. A w praktyce zrobił tam niewiele. Raptem 5 kawałków i to dodatkowo przy współpracy z innym kompozytorem właśnie z tego studia Remote Control. Więc powiedzmy sobie szczerze, nie narobił się specjalnie. A i też jego ten motyw przewodni, bo się motyw tym przewodnim zajął, specjalnie szałowy nie jest.
No wiesz, ale można wszystkie płyty, soundtracki i cały materiał z Crysisem drugim otagować spokojnie Hans Zimmer i wszyscy jak wyszukują w internecie, to znajdują Crysis 2.
Tak, no znajdują właśnie Hansa Zimmera. Zresztą to też na okładce jest to ładnie po prostu napisane. Mamy okładkę soundtracka do Crysisa 2 i jest wielkimi bukwami napisany motyw przewodni Hans Zimmer, a u dołu malutkimi literkami reszta muzyki i tutaj...
Malutcy,
tak. I no właśnie ci malutcy to znowu jest wspomniany wcześniej Dynamedium i tym razem znacznie fajniej im to wyszło, bo poza ludźmi z Dynamedionu pojawia się jeszcze ojejku, jak on się nazywa? Borislav Slavov. Kompozytor bułgarski muzyki z gier. Prawdopodobnie jedyny, jakiego znamy, jedyny, jaki zna świat. Człowiek, który robił muzykę na przykład do polskiego Tułowca 2 i kilku pomniejszych gier. My jako Service Game Music mieliśmy, powiedzmy, szczęście w nieszczęściu robić wywiad z tym panem, zanim robił dosłownie chyba miesiąc przed premierą Crysisa, i tak naprawdę nikt nie wiedział o tym i zaraz po premierze Crysisa zrobił się niesamowicie popularny i wszyscy robili z nim wywiady i pytali o tego Crysisa, a my akurat jakoś taki nie trafiliśmy.
Ale to było, wiesz, statystyki poszły w górę, czy nie?
Nie wiem, bo właśnie nie sprawdzałem. No, nie pytaliśmy się tam o Crysisa, więc
może
nie poszły. Niestety pytaliśmy się o poprzednie projekty, które już nie były aż tak spektakularne. No ale trzeba przyznać mu, że w Crysisie 2 spisał się naprawdę świetnie. Jest dużo rzeczy tam zrobił, może i nawet połowę kawałków i wszystkie bardzo fajny, bardzo dobry action score, świetnie nakręca akcję, świetnie zgrywa się z tym, co zrobiła reszta ekipy. Bardzo dobra płyta 2011 roku. No, niedoceniona jak sama gra.
No, wiesz co, już tak bym nie przesadzał. Crysis 2 to bardzo dobra produkcja. Ja próbowałem.
Tak, no, jest powiedzmy, no... powiedzmy, bardziej doceniana jest, bo zrezygnowano w niej z najważniejszych elementów jedynki, przynajmniej według mnie, czyli bardzo dużego, twardego świata, który pozwala rozegrać potyczki powiedzmy znacznie bardziej faktycznie niż na przykład, nie wiem, w większości FPS-ów, jakie teraz wychodzą, czyli tam Call of Duty, tego typu rzeczy, gdzie mam po prostu jeden korytarz.
Tutaj to w ogóle porównania nie ma z Call of Duty.
No nie ma, bo w Call of Duty lecimy w poszczut i mamy odegrać scenariusz, a w Crysisie możemy robić podchody. No i właśnie w dwójce z tego zrezygnowano. Jest, naprawdę nie jest aż tak liniowy jak właśnie Call of Duty, ale no niestety z racji tego, że musiał się na konsolach pojawić, te obszary musiały zostać skrojone, zmniejszone, więcej korytarzy, mniej otwartych przestrzeni.
No wiadomo, mniej RAMu w konsoli, prawda?
No mniej RAMu, no i właśnie gra, która była super fajna i powinna zostać na PC-cie, no niestety, żeby się sprzedała, musiała pójść na konsolę.
No i cel został osiągnięty, tak?
Złe konsole, konsole są fenistą i dobre gry, jestem bardzo niepocieszony.
O, ale proszę.
Ale jest muzyka dobra.
Właśnie, ścieżka dźwiękowa została utrzymana na bardzo wysokim poziomie i to jest zdanie nie tylko, znaczy nie pierwszy raz słyszę to zdanie, ja... Słyszę to przy okazji recenzji Crysisa II i nie tylko, i długo, długo jeszcze po słyszę właśnie te ciepłe i dobre słowa zawsze o muzyce, o ścieżce dźwiękowej z Crysisa.
I to się wspomina o tym Zimmerze, ale to już tak...
No tak. No tak, bo to jest nazwisko, to wiesz, to Warku, to jest norma, to musi,
no tak,
być,
no
musi być.
Nie musi być nazwisko, no ktoś musi te zyski generować.
Dokładnie, dokładnie. Okej, to co, to wszystko, co chciałeś przekazać o tych dwóch utworach, czy coś jeszcze chcesz dodać?
Nie, zostawię więcej na za dwa tygodnie, coś więcej.
Super. Anno 2070, przypomnę, pierwszy utwór z soundtracku do tej gry, Walking Barefoot, natomiast utwór numer dwa to Crysis, drugi i... New York. Bronisław, tak. Slavov. Mam tu nawet zapisane, więc powtórzę.
Tak, tak. Borisław, nie Bronisław, tylko Borisław.
A rzeczywiście, bo to by było za polską.
Borisław.
Borisław Slavov. Tak. Zagra w utworze numer 2. Zostawiamy was z tymi dwoma całkiem udanymi, przynajmniej Crysisowy udany utwór, ten drugi się okaże. Właściwie pierwszy się okaże, a drugi to Crysisowy. I dziękujemy ci, Arku, za to, że przygotowałeś i że zechciałeś być dzisiaj z nami. I do usłyszenia za dwa tygodnie.
Do usłyszenia za dwa tygodnie.
Dzięki.
Dobranoc.
Cześć.
Cześć.
Każdą niedzielę między 19 a 21 zapraszam na pozytywkę. Mnóstwo dobrej muzyki, pozytywnie zakręceni ludzie i pomysły na to, jak łapać energię na resztę tygodnia. Zapraszam oczywiście w Radiu Bemowo FM. Ewa Matyszewska.
Anno 2070 i Crysis 2, te dwa krótkie utwory pochodzące z tych gier właśnie przed momentem w gramofonie 76 w radiu Bemowo FM. Przypomnę, moi drodzy, numer gadu gadu 2426-3353. Piszcie swoje komentarze, piszcie swoje propozycje, może do tematów, które byście chcieli usłyszeć, albo do gier, o których chcielibyście usłyszeć w gramofonie. Natomiast my będziemy konsekwentnie realizować te wasze pomysły. Mam nadzieję, że będzie ich sporo, bo wtedy będzie chyba najlepiej, jeżeli będziemy rozmawiać sobie o tematach, które was interesują najbardziej. Takie mam wrażenie. Okej, przejdźmy do top 10. Top 10 to kolejny stały punkt programu gramofonowego. 10 najlepiej sprzedających się pozycji na rynku brytyjskim. I tutaj miejsce 10, powrót z dalekiej 20. Elder Scrolls 5 Skyrim. Gra roku 2011, przez wielu przynajmniej taki tytuł, czy taki przydomek ta produkcja nosi. Jest na miejscu 10. Na miejscu 9 Battlefield 3, również bardzo długo w zestawieniu i również bardzo dobra produkcja. Mario i Sonic na Olimpiadzie w Londynie 2012 na miejscu 8, SSX na miejscu 7, Call of Duty Modern Warfare 3 na miejscu 6, Tiger Woods PGA Tour na miejscu 5, FIFA troszeczkę widać odpuściła. Troszkę odstaje od czołówki, miejsce 4, FIFA 12, ale to chyba tylko dlatego, że zaraz przed nią jest inna produkcja elektroników, która traktuje zupełnie o tym samym, a przynajmniej w podobny sposób jest to zrealizowane. Mass Effect pomiędzy tymi dwiema kopanymi piłeczkami, bo miejsce 3, Mass Effect 3 oczywiście, ten tytuł, który cały czas czai się gdzieś tam za rogiem w gramofonie, aby zasiąść na dobre i zająć no przynajmniej godzinę, jak nie dwie, w gramofonie. Chciałbym bardzo, aby ta znakomita seria i myślę, że wybitna seria dla tej generacji konsol miała te swoje dwie godzinki i żebyśmy jej poświęcili chociaż jedno całe wydanie gramofonu. Omówili ją szerzej, z przyjemnością to w którymś gramofonie nastąpi. Mam nadzieję, że tak się stanie. Miejsce numer 2, FIFA Street, o której wspomniałem poniekąd przed momentem. No i miejsce numer 1, Debiutant, moi drodzy, o którym chciałoby się powiedzieć więcej, ale ciężko mówić o czymś, z czym się nie miało do czynienia. To jest oczywiste. Kinect Star Wars. To jest pozycja na miejscu pierwszym. Ekskluzywna oczywiście, bo sam tytuł już wskazuje na to, na Xboxa 360. I co? Ja bym chciał, żebyście wiedzieli o tej grze jak najwięcej i naprawdę staram się jak usilnie tydzień w tydzień ściągać kogoś, kto by mógł wam powiedzieć jak najwięcej o tych grach. Ale to nie jest takie proste. Pora też nie jest jakaś sprzyjająca, więc póki co z jakimiś w miarę miarodajnymi opowieściami chociażby, czy opiniami musimy się wstrzymać. Tak wygląda 10 najlepiej sprzedających się pozycji na rynku brytyjskim. Słuchajcie, moi drodzy, mam dla was wiadomość przykrą. Jeżeli gracie w Dark... Nie, przepraszam, w Demon Souls, bo jeżeli gracie w Dark Souls, to podziwiam. Jeżeli gracie w Demon's Souls, to 31 maja niestety serwery zostają wyłączone i w tym momencie nie będzie można, że tak powiem, grać w takiego ich swoistego multiplayera, bo to nie jest typowy multiplayer. Chciałem powiedzieć, że to jest taki zwyczajny multi, ale taki nie jest, więc w dalszym ciągu pozostanie wam do dyspozycji zostawiona wersja single player. Będziecie mogli grać w tryb dla pojedynczego gracza, nie będziecie mogli zostawiać powiadomień, tak zwanych powiadomień, czy takich notek dla innych graczy na mapach. No i wiąże się z tym pewnego rodzaju zostawienie graczy, którzy już od lat siedzą w tym trudnym, jakże trudnym gatunku i w gatunku, w tej trudnej produkcji. To jest jedna z najtrudniejszych gier chyba tej generacji konsol, Demon's Souls. Natomiast Altus chyba nie ma aż tyle pieniążków, żeby trzymać wszystkie serwery w gotowości. Zachęca wszystkich do rozgrywki i do grupowego pożegnania się w sferze online 31 maja na serwerach. Tak przynajmniej wynika z notki zaprezentowanej przez firmę Altus, która jest wydawcą gry w Ameryce Północnej. Tak, chwila zastanowienia, ale już mnie olśniło. Jeżeli natomiast chcielibyście utrzymać dobrą kondycję, to zapraszam oczywiście do Dark Soulsa. Również gra w prostej linii jakby kontynuacja gry Demon's Souls. Dostępna jest również na konsolę Xbox 360, bo oczywiście poprzednik nie był dostępny. Był wyłącznie ekskluzywnym tytułem na PlayStation 3. Dla wszystkich dostępny jest Dark Souls, który jest dosyć świeżym tytułem i wciąż bardzo dobrym, bardzo wymagającym. No i chyba jeżeli nie graliście w żaden z tych tytułów, to warto jednak zacząć od tego nowszego. Tak mi się wydaje. Przynajmniej będziecie mieli wsparcie od wydawcy gry. Kolejną ciekawą dosyć informacją jest to, że Electronic Arts w Stanach Zjednoczonych, jak się okazuje, został wybrany najgorszą korporacją. To jest zadziwiające, moi drodzy. Ta firma wydawnicza, która skupia w sobie bardzo wielu znakomitych wydawców, nie wydawców, a producentów gier, która wyrzuca rocznie bardzo, bardzo dużo tytułów, ma bardzo dużo marek topowych i wydawałoby się, że gracze generalnie no chyba powinni lubić swojego wydawcę. Natomiast okazało się, że jest tak nie do końca. Serwis Consumerist ogłosił ankietę w Stanach Zjednoczonych, przypominam, bo to się tyczy tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych, na najgorszą korporację. No i wśród 250 tysięcy głosów elektronicy zostali pogrążeni. A to moim zdaniem jest nie tyle nawet ciekawostka tutaj dla nas, bo w tyle zostały takie firmy jak BP czy Stowarzyszenie Amerykańskich Wydawców Muzyki. Tak, tak, moi drodzy, ci, którzy lobowali za ACTA, również okazali się być mniej przerażający niż Electronic Arts. To jest ciekawe podejście i z drugiej strony pokazuje też chyba to, jaką dużą siłę przebicia mają gracze w Stanach Zjednoczonych, jak dużą populację ludzi, jak stanowią i jak duży wpływ mają, taki może jeszcze uśpiony, czy tam potencjał uśpiony w tym momencie, no ale to chyba jest taki przejaw tego, że chyba należałoby się z nimi też liczyć, tak? Tak mi się wydaje. Zresztą do tej pory mam takie obrazki z Burnouta, który swojego czasu w rozgrywce online w poprzedniej kandydaturze, przed poprzednimi wyborami na prezydenta Stanów Zjednoczonych miał w rozgrywce online billboardy z Barackiem Obamą gdzieś tam powystawiane na poboczach. Ciekawy zabieg kampanii wyborczej właściwie tego obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, okazał się być też chyba po części sukcesem. Natomiast tutaj w elektronicy, tym razem w tej niechlubnej roli najgorszej korporacji i to skazani chyba w głównej mierze przez graczy, jakby nie patrzeć. Okej, moi drodzy, kończymy to pierwszą godzinę gramofonu w Radiu Bemowo FM. W drugiej godzinie, nie wiem czy wam wspominałem o wspaniałej ścieżce dźwiękowej z Deus Exa, która będzie nam gościła. No i oczywiście garść nowości. Postaram się wam również powiedzieć troszeczkę więcej o South Parku, który miał być poruszony tydzień temu, ale zagrałem w niego jeszcze więcej niż przed tygodniem i czuję się taki troszeczkę bardziej kompetentny, żeby wam zaprezentować tę pozycję ciekawą. Jakby nie patrzeć, South Park jest świetnym serialem i myślę, że warto ten serial skonfrontować w jakiś tam sposób z grą i przyjrzeć się jej bliżej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie już w drugiej godzinie w gramofonie w radiu Bemowo FM. Te gitary nie można pomylić z niczym innym. Jack White i 16 Salties. Będziecie mogli zapoznać się z całym albumem już po 20 kwietnia. Tak przynajmniej informuje mój szanowny kolega Karol Perlejewski, który jutro będzie miał swoją audycję, na którą was zapraszam po 22 godzinie. Świetna muzyka, audycja poświęcona generalnie festiwalom, ale Karol wyhacza takie znakomite utwory, że naprawdę chcecie poznać kawałek dobrej, nowej muzyki alternatywnej, to słuchajcie jutro Karola. Ja natomiast mam kolejną informację dla wszystkich fanów japońskich gier, szczególnie tych, którzy posiadają w swoim domu konsolę PlayStation 3. Ni no Kuni to jest jeden z tych tytułów, który bardzo dobrze się zapowiadał, bardzo dobre recenzje zebrał, ale niestety pokazał się tylko i wyłącznie na rynku japońskim. W związku z tym mnóstwo graczy amerykańskich, anglojęzycznych, nawet Polaków, podejrzewam, że jest ich niemała grupa tych osób, które czekają na Ni no Kuni, bo o tym tytule mowa, czeka na bardziej zrozumiałą wersję tego tytułu. No i okazało się, moi drodzy, że poczekamy jeszcze troszkę dłużej niż na początku moglibyśmy się spodziewać. Zadziwia mnie ta nieporadność Japończyków. Na początku miała to być zima 2012, teraz Namco Bandai tłumaczy się, że mają jakieś opóźnienia, dlatego pierwszy kwartał 2013 będzie właśnie tym odpowiednim momentem, kiedy warto będzie wydać Ni no Kuni. Na pocieszenie pokazali krótki trailer, krótką stawkę z gry, w której prowadzone są dialogi po angielsku. Żeby było śmieszniej, nasz bohater Olivier mówi po amerykańsku, natomiast wszyscy pozostali mówią z angielskim, z brytyjskim akcentem. Także ciężko powiedzieć, gdzie w tym momencie są Japończycy, w którym momencie lokalizacji. Chyba niespecjalnie wiedzą sami, w którym momencie, gdzie są. Nie wiem, naprawdę, trzeba chyba dać im jeszcze spokojnie z 2 lata czasu, zanim uda im się przetłumaczyć grę na bardziej zrozumiały język. To jest karygodne i po prostu zakrawa o pomstę do nieba. Moim zdaniem Japonia coraz bardziej się pogrąża, jeżeli chodzi o gry komputerowe, konsolowe. No, powiedzmy konsolowe, bo w grach komputerowych to niespecjalnie są widoczni. No, ale ci prekursorzy, ci wspaniali technicy, którzy posiadają znakomite umiejętności i to, co mają pod czachą, warto czasami się z tym zapoznać, bo jakieś tam pokłady innowacyjności gdzieś tam drzemią u nich, tylko naprawdę trzeba czasami długo czekać, zanim któryś z tych genialnych mózgów odpali i pokaże nam coś ciekawego. Ni no Kuni na pewno jest tą pozycją, na którą warto czekać, ale obawiam się, że to nie jest pierwszy raz, kiedy zostanie premiera tego anglojęzycznej wersji przełożona i tak naprawdę to możecie się spodziewać tego tytułu w 2013, pierwszym kwartale, ale ja wam powiem w tajemnicy, że nie nastawiam się na pierwszy kwartał. 2013 to jest ta data, która jest bardzo rozległym okresem, w którym może wstrzelić się Ni no Kuni. Świetny tytuł, niestety przyjdzie nam na niego poczekać jeszcze dłużej niż byśmy chcieli. Powiemy troszkę więcej o Wiedźminie na konsolę Xbox 360, bo wersja konsolowa już za rogiem, już za momencik będzie na półkach sklepowych. Na portalu, zaprzyjaźnionym portalu PLXC, czyli Polish Xbox Community, Zbigniew już 3 słowa swoje rzucił, możecie już przeczytać o konferencji, która miała miejsce, konferencji CD Projektu, która miała miejsce kilka dni temu. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to odsyłam was właśnie na ten portal. Powiem 2 słowa o wersji rozszerzonej, bo tutaj udało się na szczęście doczekać kilku dodatków, które będą od razu w podstawowej wersji gry zamieszczone na konsolach. Wszyscy ci, którzy mają grę na komputerach PC, będą musieli ściągnąć dodatek, dodatkową zawartość ważącą 10 giga. Ponoć system rozgrywki został zupełnie wywrócony i zrobiony tak, żeby jak najlepiej się grało graczom konsolowym. Zresztą ci, którzy widzieli grę już i grali w grę już rok temu, sugerowali nieco, że system rozgrywki został w dwójce zrobiony już troszeczkę bardziej pod konsolę niż pod myszkę i klawiaturę, więc ja bym tutaj nie był skłonny uwierzyć w tworzenie całego tytułu od nowa na konsolę, no ale nie znam się specjalnie na tym, więc nie będę dywagował. Natomiast ważne jest, że konsolowa wersja będzie miała wszystko to, co wersja PC, plus znakomite dodatki, tak przynajmniej chwalą się twórcy. Recenzja na pewno pojawi się na plxc.pl. Z tego co widzę, Psyko się zadeklarował, że wykona dobry tekst. No i jeszcze jest jedna ciekawa informacja dla wszystkich tych, którzy posiadają komputery Mac. Wersja na Maca również ma się pojawić. No i urządzenia z iOS-em. To kolejny ukłon w stronę wszystkich posiadaczy smartfonów. Wersje na iOS, nie samej gry, a komiksu, który będzie gdzieś tam przedstawiał z fabułę, czy może wprowadzał w klimat bardziej, będzie można pobrać już w dniu premiery z App Store za darmo. To jest też ważne. I ciekawy dodatek dla wszystkich fanów chyba Wiedźmina, dla wszystkich tych, którzy chcieliby jakoś troszeczkę bardziej wczuć się przez inne media w klimat wiedźminowski. Jeżeli nie graliście w jedynkę, a myślę, że jest spora brać konsolowa, która nie grała, Jezu, jak to ładnie brzmi, brać konsolowa, która nie grała w pierwszą część z powodów, nie wiem, wymagań chociażby technicznych pecetów, czy braku w ogóle pecetów na stanie, czy może niechęci do grania na PC, to zachęcam do obejrzenia krótkiego filmiku, który przygotował CD Projekt. Streszcza on znakomicie fabułę części pierwszej i również jest dostępny na stronie plxc.pl. Dobrze, już zareklamowałem kolegów od góry do dołu, obsumarowałem jak należy, więc należyty obowiązek został wykonany. Wiedźmin, już przypominam, w tym tygodniu 17 na półeczkach sklepowych. Zapraszam wszystkich. Właściwie to jest obowiązek. Musicie iść. Gra nie jest wcale tak droga jak pozostałe inne zachodnie produkcje, więc chyba warto. Nawet jakby miała okazać się lekkim rozczarowaniem, to na pewno gwarantuję wam, że nie będzie takim rozczarowaniem jak Street Fighter na 3DS-a. A na pewno będzie droższy. Znaczy Street Fighter był droższy, no cóż. Okej. Nie wiem, to było chyba niecelne porównanie. Chyba się schowam. Ze wstydu.
And let me tell you a story of bravery and love. It begins long ago with the birth of a child so fair, so pure of heart, he would forever change the face of our world. His name was Eric Cartman. But to his friends, he was Eric the awesome and cool. Throughout his childhood, Eric achieved many astounding things, but then he came against his greatest foe, his evil and wicked half-brother, Scott Tenorman. Their epic battles became the stuff of legend, until one day, Scott Tenorman did the unthinkable. He snuck into Eric Cartman's house late at night, and totally stole the hard drive out of Cartman's Xbox. Seriously, it was such an uncool thing to do. Cartman's friends cried out with sorrow. All their saved games were on that hard drive. Would they have to again see all the cutscenes of L.A. Noire? Would they have to replay every level of Arkham City? Cartman, the awesome and cool, knew what had to be done. To save his friends and save the day, Eric Cartman would have to get the hard drive to his Xbox back. No matter where throughout space and time the journey would take him.
Podoba mi się strasznie ta pompa, którą zawsze patuje, emanuje, przepraszam, wszystko, co się dzieje w South Parku. Tak, moi drodzy, South Park, kolejna produkcja na konsolę Xbox 360, tym razem z podtytułem Tenor Man's Revenge. Jak mogliście się zorientować w tym wstępie krótkim, w którym narrator z znakomitym akcentem podpowiadał i znakomitą, należytą powagą, opowiadał o skradzionym dysku Cartmana z Xboxa 360, który zawierał bardzo dużo spisów gier z L.A. Noir, z innych kilku takich czołowych pozycji, które tam wymieniam narrator. Generalnie cała fabuła opiera się na tym, że musimy po prostu odzyskać ten rzeczony dysk. Twardy. Gra to po prostu jest zwykły platformer, chodzony w prawo, w lewo, w dół, na boki, troszkę takie Mario, bym powiedział, aczkolwiek oczywiście na potrzeby 2012 roku zupełnie odmieniony. Jest kilka ciekawych patentów, jest mnóstwo humoru, oczywiście walczymy z rudymi chłopcami, którzy są albo cyborgami, albo no właściwie są takimi jakby robotami troszkę, tak? Bo to jest chyba tutaj jest cały zasadzony koncept. Głównym bossem oczywiście jest postać z serialu South Park, która jest nieco poboczną postacią, no ale jest tam charakterystyczna na tyle, że spokojnie może być głównym, złym bohaterem, periodywnym imperatorem, który ukradł temu biednemu Cartmanowi dysk sam Cartman nie pozostaje na polu walki, bo tutaj właściwie tytuł jest pozycją bardziej chyba skierowaną do grania razem, tak? Multiplayer jest tutaj jak najbardziej wskazany, czy to przy jednej konsoli, czy przez internet można grać spokojnie do czterech osób: Kyle, Stan, Cartman i Kenny, czyli te czołowe postaci z serialu South Park, będą do dyspozycji graczy. Każda z nich oczywiście będzie miała jakieś odpowiednie moce. Cartman chociażby swoim wielkim bębnem może rozwalać jakieś konkretne przeszkody. Natomiast inne postacie no, mają swoje specjalne właściwości. Szczerze powiedziawszy, nie doszukałem się ich grając, ponieważ no, grałem niestety sam. I to jest właśnie uciążliwe, bo tam czasami w tej grze rzeczywiście trzeba wykorzystać poszczególne umiejętności postaci i dopiero wtedy będzie można przejść do kolejnych pomieszczeń. Bądź też, jeżeli jesteśmy bardziej ambitni i chcemy zdobyć więcej punktów, zbierając po drodze takie żetony, powiedzmy, tak? I znajdując się w jakichś odpowiednich, bardziej ukrytych lokacjach, będziemy musieli wykorzystać wszystkich czterech bohaterów. Na pewno lepiej się gra wspólnie. Zresztą to jest gra przeznaczona, mam nadzieję, znaczy mam takie wrażenie, że gra jest przeznaczona właściwie w głównej mierze do grania wspólnego. Na Metacritic nie osiągnęła jakichś dużych wyżyn, 48 punktów, natomiast nie skreślałbym tej gry na samym początku. Ja radzę wam ściągnąć wersję demonstracyjną, która już jest od 30 marca dostępna na rynku Xbox Live Arcade. Jest to tytuł ekskluzywny, także posiadacze konsoli PlayStation raczej w ten tytuł nie pograją. Nie to, żeby to była jakaś bardzo duża strata, ale dla fanów serialu South Park na pewno tytuł wart uwagi. Na koniec dzisiejszego wydania gramofonu, moi drodzy, przygotowałem wam dwa dosyć istotne fakty, dwie dosyć istotne wiadomości. W pierwszej godzinie mówiłem już o tym, że Demon's Souls zamyka swoje serwery dla graczy online 31 maja. Dark Souls natomiast wkracza w kolejną fazę, w, na kolejne pole. Ekspansja tym razem obejmie PC. Tak przynajmniej, takie wieści przynajmniej dochodzą z porannej konferencji prasowej, która odbyła się w Las Vegas. Namco Bandai oficjalnie ogłosiło wersję Prepare to Die Edition for PC, czyli przeznaczoną na komputery stacjonarne. Myślę, że jakiś dodatek, którym będzie okraszona wersja na PC, będzie również dostępny dla graczy konsolowych, pewnie odpłatnie i pewnie w formie DLC. Jeżeli chodzi o datę premiery, to 24 sierpnia bodajże, więc jeszcze troszkę czasu zostało. Hidetaka Miyazaki, czyli pan, który jest głównym dyrektorem From Software, tłumaczy się, że wszystko to, co dzisiaj mogli ogłosić, jest dzięki wsparciu graczy konsolowych i dzięki ich jakby feedbackowi, no nie wiem jak to teraz dobrze nazwać, no wsparciu po prostu. Otóż gracze domagali się też poniekąd wersji pecetowych. Firma nie miała na początku w planach w ogóle wydawniczych tego tytułu na PC, jednak nauczona doświadczeniem, prawdopodobnie również pokierowana nieco przez wydawcę chęcią zdobycia oczywiście dodatkowych tantiemów, postanowiła wydać tą wersję gry na rynek PC i bardzo dobrze, bo ta gra bardzo dobrze też pasuje do graczy pecetowych. Myślę, że sprawdzi się tam znakomicie. Kolejna informacja pochodzi również z Japonii. Tym razem tyczy się Tekkena. Tekken Tag Tournament 2 uderza po raz kolejny na konsolę, tym razem z rozszerzoną liczbą postaci. Możemy się ich spodziewać aż 44, także bardzo duża liczba wojowników dostępna w tej edycji gry. Premiera we wrześniu, nowe tryby również będą dostępne, prawdopodobnie oprócz takich jak tam jeden razy, znaczy jeden na jednego, czy dwóch na jednego, czy dwóch na dwóch, cztery postacie oczywiście będą mogły grać niezależnie na arenach. Można będzie uświadczyć kilku ciekawych dodatkowych opcji. Na dzień dzisiejszy Harada nie zdradza szczególnie jakichś większych szczegółów. Oprócz tej zapowiedzi zaprezentowano krótką rozgrywkę, która prezentuje tylko 10%, tak jak przynajmniej twierdzi pan Harada, 10% gry. Pod tymi 10% kryje się oczywiście 10% ukończonej gry. Ja nie wiem w jaki sposób on to obliczył, ale nie pytajcie mnie, naprawdę, nie wiem, tak powiedział. Nie wiem co to jest 10% ukończonej gry. To jest bardzo mało w każdym razie. Jak na termin, który zapowiedziano, wrzesień, to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. I cóż... Z jednej strony sentyment do Tekkena każe mi troszeczkę na niego czekać, a z drugiej strony nie bardzo wierzę już w ten tytuł. No ale mogę się mylić, obym się mylił, moi drodzy. Więcej informacji i więcej złych informacji nie pamiętam. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie tych dobrych informacji znacznie więcej. I mam nadzieję, że również wy będziecie w liczniejszym gronie. Zachęcam was do tego w przyszłą środę, przypominam, o godzinie 22. Przypomnę również o naszych znakomitych przyjaciołach, kolegach, współpracownikach. GameMusic.pl to portal, który co tydzień wam udostępnia dwa utwory z gier. Do tego je bardzo szeroko omawia. I myślę, że to jest nie lada gratka, której nigdzie nie uświadczycie, tylko tutaj w gramofonie. Na dodatek Polish Xbox Community, czyli plxc.pl, to portal zrzeszający nie tylko społeczność graczy posiadających konsole Xboxa 360, ale również takich, powiedziałbym, pokojowo nastawionych freaków. Również zachęcam Was do odwiedzania tego portalu. My jesteśmy dostępni na Facebooku pod adresem gramofon.fm oraz na iTunesach. Na iTunesach pod adresem gramofon, po prostu musicie wpisać w wyszukiwarkę, na pewno nas znajdziecie. Widzę, że Grzegorz się jeszcze odzywa na koniec dzisiejszego spotkania. 10% konwersji, bo na automaty to ten Tekken już dawno jest. A Grzegorz powinien tutaj, kurczę, prostować co drugie moje zdanie, coś mi się tak wydaje. Dzięki Grzegorzu za sprostowanie. Rzeczywiście, jeżeli to jest 10% konwersji z automatów, to tak, no to wtedy rozumiem, że ta konwersja przebiega znacznie szybciej niż tworzenie gry od początku. Okej. Okay. To by było na tyle, jeżeli chodzi o 76. wydanie gramofonu w Radiu BMW FM. Tradycyjnie się z Wami żegnam ciepło. Życzę udanego weekendu i znakomitych rozgrywek, potyczek ze znajomymi. My się słyszymy za tydzień, w środę o 22:00. Był z Wami przez te półtorej godzinki Grzegorz Helak i zostawiam Was z muzyką z Deus Exa Human Revolution. Pa!